Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu. Maciej Mazurek. Witam w kolejnym odcinku magazynu Kierunek Europa. Będziemy dzisiaj mówić o bardzo istotnym zagadnieniu, które może zadecydować o tym, czy Europejczycy przetrwają, czy kontynent zachowa swoją tożsamość. To są problemy natury demograficznej. Tak się złożyło, że prowadziłem na Kongresie Polska Wielki Projekt w Warszawie w zeszłym tygodniu debatę poświęconą temu problemowi. Pomyślałem sobie, że znakomicie będzie, jeżeli Wielkopolanie również będą mogli dowiedzieć się wielu istotnych rzeczy w tej materii. Moimi gośćmi są pani profesor Józefina Hrynkiewicz, socjolog związana z Warszawskim Uniwersytetem, zajmująca się właśnie tą tematyką demograficzną, bardzo aktywna od wielu lat w różnych doradczych gremiach. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Dzień dobry, panie profesorze.
I pan Jan Paradysz, demograf formatu europejskiego, znakomity, niezwykle przenikliwy umysł z Uniwersytetu Ekonomicznego z Poznania. Także mamy tutaj tęgie głowy do tych rozważań demograficznych. Zacznę od takiego pytania. Istnieje takie przekonanie, że negatywnych trendów demograficznych odwrócić się nie da, że istnieje jakaś jakaś nieodwołalność tego braku możliwości odnawiania tkanki biologicznej społeczeństw zachodnich. No to prawda jest, czy to jest mit? Pani profesor.
Ja sądzę, że raczej jest to mit. Natomiast są pewne prawidłowości w rozwoju demograficznym i pewne bardzo takie twarde warunki rozwoju demograficznego, które trzeba uwzględniać. Tym bardziej trzeba je uwzględniać, że one są nadzwyczaj przewidywalne. Można powiedzieć, że osoby, które urodziły się w roku 1950, to mają dzisiaj 69 lat, prawda? I wiemy, ile urodziło się kobiet, ile urodziło się mężczyzn. Mniej więcej te proporcje stają się równe w pewnym okresie, bo kobiet oczywiście rodzi się zawsze więcej troszkę. No i wiemy także, kiedy wstąpią w wiek prokreacyjny. Wiemy mniej więcej, jakie będą wskaźniki zgonów, jakie będą wskaźniki urodzeń i tak dalej. I oczywiście w pewien sposób można na to oddziaływać, ale ile jest potencjalnych matek w określonej generacji, tego zmienić się nie da. Można tylko oddziaływać oczywiście czynnikami prawnymi, społecznymi, ekonomicznymi, kulturowymi także na pewne zachowania związane z czasem życia, związane z zachowaniem, ze stylem życia i zachowaniami prokreacyjnymi.
No tak, ale zapaść demograficzna, czy też zima demograficzna, że użyję tutaj właśnie sformułowania, które wprowadził bodajże do demografii pan profesor Dimond, jest faktem. Panie profesorze, skąd, dlaczego? Dlaczego? Co się takiego stało? Europejczycy są egoistami, utrata wiary w Boga, koniec oddziaływania religii. Co jest przyczyną tego stanu rzeczy?
Dzień dobry Państwu. W pełni zgadzam się z tym, co powiedziała wcześniej pani profesor. Rzeczywiście niekoniecznie tu musi być fatalizm. Pewne procesy są do odwrócenia. Też wydaje mi się, że od samego zarania powstania demografii, gdzieś 300 lat temu, wtedy zaczyna się też między innymi pierwsza rewolucja demograficzna i która wywołuje jednocześnie panikę, bo ta panika związana jest z nazwiskiem Malthusa, który uważa, że właśnie to jest fatum, że ludzkość stoi, jest w szponach, powiedzmy, tych namiętności, jaką jest popęd seksualny i rozrodczość, nadmierna rozrodczość. Pokonać to można tylko albo poprzez wstrzemięźliwość, bo sam...
Malthus był księdzem, tak?
Księdzem był anglikańskim. Jest to znakomity umysł, naprawdę. Ja mam o nim jak najlepsze zdanie, natomiast niestety on się bardzo mylił, a jego pomyłka była związana z dwojakim rodzajem. Mianowicie, po pierwsze, ta rewolucja demograficzna rzeczywiście robiła wrażenie, olbrzymia eksplozja demograficzna, ale z drugiej strony to, do czego on się głównie odnosił, to rozwój ludności Stanów Zjednoczonych było pod wpływem migracji, a jeszcze dodatkowo czynników selektywizujących.
Znaczy, Malthus był świadkiem tej pierwszej rewolucji, efektów pierwszej rewolucji przemysłowej, która dokonała się w Anglii, we Francji, tak?
Tak, oczywiście. Mało osób na to zwraca uwagę, ale to mocno zaciążyło na jego wnioskach, bo ten jego materiał faktograficzny, który używał, był mocno robiący wrażenie, no, że ludność rozwija się w tempie geometrycznym, a zasoby materialne, zaledwie arytmetyczne, on to jeszcze dokładnie pokazywał, że nikt nie miał wątpliwości, a więc arytmetyczny, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, natomiast geometryczny, czyli 1, 2, 4, 8, 16 i tak dalej, to rzeczywiście robi wrażenie. Natomiast, no i do tego często się wracało, także i drugiej taka panika, która w wyniku której wprowadzono na przykład wprowadzono bardzo liberalną ustawę o przerywaniu ciąży, pierw w Związku Radzieckim, a następnie krótko potem w pozostałych krajach, w Polsce w marcu 1956 roku, była wynikiem tej paniki związanej z baby boomem. Baby boom też dzisiaj bardzo łatwo się tłumaczy, nie jest to związane z jakąś nadmierną rozrodczością Europejczyków, znaczy nie tylko Europejczyków, bo baby boom występował wszędzie, także w krajach, które brały udział w wojnie, jak też, które nie brały udział w wojnie, po prostu rozwój społeczny spowodował to, że kobiety, które wcześniej wychodziły za mąż w wieku, powiedzmy, 27 lat, nagle obniżyły swoje zamążki.
Czy można taką... Przepraszam bardzo, że wchodzę w słowo, panie profesorze.
Proszę bardzo.
Ale czy można przeprowadzić taką paralelę, że istnieje pewien związek, jeśli chodzi rozrodczość, że ona jest w momencie, kiedy mamy do czynienia z procesem modernizacji. I w momencie, kiedy proces modernizacji się kończy i powstaje społeczeństwo konsumpcyjne, to nagle, powiedziałbym, ludzie tracą zainteresowanie posiadaniem rodziny. Kobiety i mężczyźni tracą zainteresowanie posiadaniem większej ilości dzieci. Pani profesor...
Ja bym jeszcze nawiązała, zaraz wrócę do tego zagadnienia, o którym mówi pan redaktor, ale ja jeszcze chcę pokazać właśnie, jakby Malthus, przełom wieków, mówi o takim nadzwyczajnym wzroście. Tymczasem w roku 1834 rząd Wielkiej Brytanii wprowadza ustawę o ochronie pracy, ponieważ wprawdzie jest dość wysoki poziom urodzeń, ale są też ogromne straty związane z pracą dzieci, kobiet w przemyśle, w tym w przemyśle wydobywczym, masowe zatrudnianie.
Tak, czyli wejdę w słowo.
Wobec tego,
Fryderyk Engels, piękna praca o położeniu klasy robotniczej, tak?
Tak angielskiej, jest. Nie, tak. To nawet nie żaden Engels tam nie brał w tym udziału. Oczywiście mogli sobie tam uczeni pisać, co im się podobało, tak jak teraz jest. I specjalnie nikt nie zwracał na to uwagi. Ale na to, że nie ma z czego brać rekruta, zwróciła uwagę na to armia brytyjska. No a jako armia brytyjska zwróciła uwagę, że trzeba oszczędzać ludność i ona jest potrzebna do ochrony imperium, no to jasna sprawa. Ale wcześniej, ale znacznie później, bo w latach 60., 70. XX wieku mamy taką teorię optimum demograficzne. A więc pojawia się także tutaj taka, takie, pojawiają się teorie takie bardzo szeroko opisywane, zresztą także Klub Rzymski tym się bardzo intensywnie zajmował, mianowicie, że właściwie nie potrzebujemy tak dużo ludzi, nie potrzebujemy wysokiej stopy urodzeń, że właściwie to musimy zadbać o jakość i możemy to optimum wyznaczyć, ile tych ludzi potrzeba. No i oczywiście, żeby wyznaczać to optimum, to trzeba było koniecznie pokazać, ile w liczbach zaznaczyć. Wobec tego można powiedzieć, że te zagadnienia są przedmiotem bardzo wielkiego zainteresowania, ale są one także niestety bardzo silnie zideologizowane. I ideologie tutaj wkraczają bardzo silnie do demografii. I chcę powiedzieć, że w mediach, raczej w takim potocznej debacie czy potocznej narracji o demografii, no przede wszystkim ten czynnik taki ideologiczny jest niezwykle obecny. A mniej obecna jest taka rzeczywista wiedza, która by była pomocna i potrzebna do tego, żeby podejmować pewne działania. Są dwie takie teorie. Jedna, że nie ma co oddziaływać, bo to są procesy naturalne i że one będą się toczyły tak, jak ludzie podejmą decyzje w swoim życiu osobistym, bo oni wreszcie sami decydują o założeniu rodziny, o jej rozwoju, o dzieciach i tak dalej. No, czasem ta decyzja nie może być całkowicie od nich zależna, bo może się okazać, że tych dzieci nie mogą mieć. To jest jedna taka teoria. Druga, że jednak trzeba oddziaływać, prowadzić określoną politykę ludnościową, politykę rodzinną, która by wspierała i wzmagała jakby te procesy. Czy ta polityka będzie skuteczna, czy ona przyniesie wzrost? To bardzo, bardzo trudno powiedzieć. I ci, co mówią, że więcej pieniędzy to w polityce rodzinnej, to więcej dzieci, to po prostu są wysoce naiwni, moim zdaniem, jeśli tak rozumują. No przecież nie rodzice oczekują dziecka, nie mają dziecka tylko ze względu na to, żeby otrzymać wsparcie ich budżetu domowego, prawda, finansowe wsparcie czy jakieś tam inne. To w ogóle bezsensowna jest taka debata. Natomiast oczywiście tworzenie takiej kompleksowej polityki, gdzie byłyby i instrumenty prawne, a więc ochrona rodzicielstwa, ochrona ojcostwa, ochrona macierzyństwa, ochrona dziecka, one są niezwykle ważne, takie jak potrzebne są oczywiście różne działania związane z przyjaznym środowiskiem, z tworzeniem usług bardzo wysokiej jakości, tym bardziej, że ludzie domagają się coraz wyższej jakości wszelkiego rodzaju usług, a także wsparcie finansowe, no to wszystko jest potrzebne. Czy ono przyniesie jakiś gwałtowny wzrost, czy może oddziaływać w tak, sposób motywujący.
One są niezbędne, ale nie gwarantują, tak, pani profesor?
Gwarancji żadnych nie ma.
Na tym łaspadole, tak. Wszystko niepewne, wszystko niejasne.
Oczywiście bardzo ważne jest promowanie rodziny, promowanie wartości rodzinnych, promowanie jakby tutaj celów takich życiowych związanych z rodziną. Zresztą nasze badania socjologiczne pokazują, że dla wielu młodych ludzi rodzina jest bardzo ważna, a posiadanie dzieci, posiadanie szczęśliwej rodziny to jest wyraz ich sukcesu życiowego. Także to coraz częściej pojawia się w badaniach i to trzeba te tendencje wzmacniać. I to jest bardzo ważne. I myślę, że się w Polsce w tej chwili dużo w tym kierunku robi, choć jeszcze znacznie więcej zostało do zrobienia.
Moraliści uważają, że Europa umiera, ponieważ jej obywatele są zbyt dużymi egoistami. Za sprawą właśnie, może akurat w krajach Europy Wschodniej, no niekoniecznie, bo jesteśmy w gruncie rzeczy cały czas na dorobku, ale właśnie osiągnięcie statusu społeczeństwa konsumpcyjnego no powoduje, że następuje gwałtowny spadek właśnie liczby dzieci rodzących się. Panie profesorze, to jest zasada jakaś, czy nieodwołalna?
Ja mam na ten temat troszkę inne zdanie. Mianowicie uważam, że jako ludzie specjalnie, to znaczy żyjący obecnie, a żyjący powiedzmy 50 lat temu, to zbytnio się nie różnią. Nie uważam, żeby był większego jest dzisiaj niż kiedyś, czy większy altruizm tu, czy na tamtych setach.
A zanik praktyk religijnych?
Zanik religia odgrywa dużą rolę. Ja bym się tu odwołał do swojego ostatniego eseju opracowania na temat porównania polityki pronatalistycznej w Polsce, w Niemczech i w Rosji. To, co uczynił rząd polski, polityka 500+, nie jest niczym odosobnionym. To wcześniej prowadziła Rosja z dużym skutkiem. Dzisiaj Rosjanka, to znaczy dzisiaj to jest troszkę tam skomplikowana sytuacja z powodu wojny, natomiast jeszcze 2 lata temu Rosjanka miała 1,8, jak na warunki europejskie, bardzo wysoka dzietność. Podobnie efekty niemieckiej polityki pronatalistycznej z ostatnich lat, kilku lat, gdzie też ta dzietność bardzo dużo wzrosła. Uważam, że pewna promocja rodziny jest bardzo wskazana, ekonomiczna, w takich warunkach, jakich obecnie się znajdujemy. Natomiast pani profesor Hrynkiewicz zwróciła na bardzo kapitalną wagę, mianowicie budowę marki rodziny. Francuzi, którzy ten problem mieli już w okresie międzywojennym, po wojnie zbudowali 2 duże instytucje, jak INED i INSE, gdzie prowadzono politykę pronatalistyczną i przede wszystkim poprzez środki socjologiczne, budując markę dużej i dobrej rodziny. To znaczy wielka rodzina miała tam bardzo dobrą markę. Natomiast myśmy sporo stracili w kampanii antynatalistycznej. To są lata głównie 60., ale też i późniejsze lata, gdzie pewne odrażające przymioty do wielkich rodzin do dzisiaj pokutują.
Czyli siła mitów jest ogromna, tak?
Tak.
Panie profesor, a ten potencjalny związek, zanik praktyk religijnych, czy ma wpływ na zmniejszenie się dzietności w Europie?
Ja nie. Oczywiście pewne statystyki wykazują, że te praktyki religijne trochę są mniej powszechne, ale one są nadal powszechne i jest bardzo duża część młodego pokolenia o poglądach konserwatywnych i bardzo bliskich Kościołowi, a także intensywnie uczestnicząca w praktykach religijnych. To po prostu, to myślę, że taka powierzchowny ogląd tylko, który jest niezwykle taki krzykliwy, bardzo, bardzo reklamujący się, media bardzo chętnie to upowszechniają, no bo to coś takiego, co nagle się pojawiło. Myślę, że to oczywiście może mieć wpływ, ale czy koniecznie musi mieć wpływ, to nie wiem. Bo widzę wiele osób, które jakoś niekoniecznie są blisko praktyk religijnych, a mają liczne potomstwo i jakoś to tam wszystko funkcjonuje. Poza tym są też przecież przypadki, że młode, starsze pokolenie jest mniej zaangażowane w praktyki religijne, a młode pokolenie jest bardziej zaangażowane. To wymagałoby wszystko bardzo, bardzo takich intensywnych badań. Natomiast to, co niewątpliwie wpływa, wpływa i będzie wpływało, i to badania potwierdzają, to jest brak bezpieczeństwa takiego, brak pewności rozwiązywania pewnych spraw. Więc pewne działania, które się podejmuje, pewne sytuacje, które muszą być, pewne sytuacje, które muszą być oczywiste dla funkcjonowania, szczęśliwego funkcjonowania rodziny, która wychowuje dzieci, muszą być, że tak powiem, pewne, stałe. Jak w 2002 roku przeprowadzone badania, to jednym tam z najważniejszych takich czynników, który wpływał na mniejszą dzietność, było po prostu brak bezpieczeństwa w różnym wymiarze, prawda? Brak pewności, brak bezpieczeństwa, chaos w państwie, chaos w gospodarce, chaos w różnych rozwiązaniach społecznych. To powodowało, że ludzie powstrzymywali się. Dzisiaj takim czynnikiem istotnie oddziałującym, moim zdaniem, wymagającym takiego bardziej intensywnego badania, to jest kwestia migracji młodych ludzi. ta migracja do dużych miast, które zaczęły się tak właśnie intensywnie rozwijać, ściągając do siebie ludność, a także ściągając przede wszystkim młodych ludzi, no to też może powstrzymywać, bo człowiek, który zmienia otoczenie, zmienia środowisko, traci bliskich, dalszych, krewnych w swoim środowisku, no najpierw musi jakby odtworzyć to środowisko, a to nie zawsze sprzyja temu, żeby ta rodzina mogła się rozwijać. Ja zresztą widzę to w wielu przypadkach także znanych mi osób, które przeprowadziły się do Warszawy. I oczywiście tym problemem, który jest bardzo ważny, to jest to, że tej dalszej rodziny, czy tej macierzystej, czy tej dalszej rodziny, która była tam w środowisku zamieszkania, nie ma tutaj. I to z tego problemu nie rozwiążą oczywiście tak, instytucje opieki, ale to jest też taki czynnik niepewności, który występuje.
W dużej mierze, mówię o tej niepewności właśnie, że w dużej mierze ta niepewność być może była efektem panującej tej takiej ideologii neoliberalnej, która no właśnie czyniła każdego człowieka nomadą i nie było nie myślano w kategoriach budowy pewnej wspólnoty, no, która jakby ma taki stabilizujący charakter. No jest stąd ta zmiana paradygmatu i no też stąd, jakby powiedziałem, nadzieja na progres. Panie profesorze. Neoliberalizm no nie służył. No tutaj użyję takiej grubej kategorii. No.
Tak.
Dzietności, rodzinie,
ja bym jeszcze wrócił,
stabilizacji.
Nie, wróciłbym jeszcze do roli kobiety w życiu. Kobieta ma przed sobą trzy rodzaje karier. Kariera naukowa, edukacyjna, kariera zawodowa i kariera rodzinna, czy macierzyństwo. I pogodzenie tych karier jest rzeczywiście ze sobą trudne. Też niewątpliwie unikamy, w każdym razie żadne z nas nie wymieniło takiego powodu, jak trochę pani profesor Hrynkiewicz zauważyła, ale nie wiem, czy przez to rozumiała, bezpieczeństwo, zabezpieczenie społeczne. Przede wszystkim inna jest sytuacja kobiety i rodziny i w ogóle jednostki ludzkiej wtedy, kiedy ma zabezpieczenie społeczne na starość, na przykład emeryturę, rentę, kiedy to pokolenie nie musi być brane pod uwagę, że ono jej to zabezpieczy. I w zasadzie tutaj możemy powiedzieć, że duże niebezpieczeństwo dla prostej reprodukcji, zresztą nie sądzę, żeby była osiągnięta prosta reprodukcja ludności w krajach europejskich. Raczej powinniśmy się zgodzić z tym, że będzie ona zawężona, ale powinna być na tyle zawężona, żeby nie powodować zagrożenia dla bytu narodowego. Na przykład danego narodu, tutaj nie tylko o Polskę chodzi, ale także o inne narody, żeby one mogły jakoś gładko przejść do tego niższego poziomu zaludnienia. I dlatego musi być to ingerencja państwa, co widać na przykładzie tych trzech krajów, które wymieniłem wcześniej. I niekonieczne, moim zdaniem nie jest konieczne, żeby była to reprodukcja rozszerzona, czy nawet prosta. Ona może być lekko zawężona, ale w miarę, żeby ona była utrzymana na pewnym odpowiednim poziomie, żebyśmy uniknęli, nazwijmy to, otwarcie ludożerstwa, to z czym mamy do czynienia już teraz w krajach zachodnich, europejskich, kiedy eutanazja w coraz szerszym frontem wchodzi do tych krajów. Ostatnio 2012 Francja, gdzie morduje się około 7 tysięcy ludzi rocznie. a przemysł eutanazyjny dopiero się zaczyna rozkręcać, bo to zacznie dopiero żyć. Na przykład hipoteki, domy, mieszkania.
Teraz ta dyskusja, to, o ile przypomina sobie ta dyskusja w prasie niemieckiej, ostatnio pojawiła się właśnie problem.
I to jest najgorsze.
Dlatego, że w 2014 nastąpiło zaostrzenie przepisów w sprawie właśnie eutanazji i teraz te lobby liberalne znowu atakuje po to, żeby... Ale pani profesor, takie
to
pytanie.
W systemie niemieckim sprawa eutanazji jest bardzo, bardzo, że tak powiem, nowym zjawiskiem. Ja byłam w roku chyba 2011 albo 2012 i oczywiście interesowałam się tam sytuacją ludzi starych, jak ona jest zabezpieczona, jakie jest bezpieczeństwo. Ja tym się zajmuję zawodowo też. No i gdzieś zapytałam między tak, no może nawet nie wprost o eutanazję. I wtedy zrobiło się strasznie cicho. I to nikt nie chciał się odezwać. Wobec tego zorientowałam się, że chyba powiedziałam coś bardzo niestosownego. Wobec tego skończyła się dość szybko dyskusja, było mi troszkę niezręcznie. No i zapytałam mojego znajomego, z którym tam byłam, profesora, i on powiedział, w Niemczech ten temat między uczciwymi ludźmi nie może być w ogóle dyskutowany. Niemcy ciągle pamiętają II wojnę światową i to, co się stało podczas II wojny światowej. I wydawało mi się, że to jest stałe i dlatego martwi to, że ten problem eutanazji wchodzi. Ja myślę, że trzeba temu absolutnie przeciwdziałać i absolutnie się temu sprzeciwiać, tym bardziej, że jednym przecież z osiągnięć naprawdę cywilizacyjnych jest dłuższe trwanie życia. I w gruncie rzeczy nie ma nic ważniejszego dla ludzi niż życie, prawda? Trzeba oczywiście o to życie dbać i trzeba dbać o to, żeby to życie wydłużało się. I szukać, tak też ja zresztą jestem przewodniczącą takiej rady senioralnej przy ministrze rodziny, pracy i polityki społecznej i tam pracujemy nad programami, które po prostu ten wiek już braku aktywności zawodowej no jakoś będzie za, powiedzmy sobie, ten wiek będzie także wartościową, bardzo wartościową częścią życia tych ludzi, których no Pan Bóg pobłogosławi tym długim życiem, bo przecież nie wszyscy będą długo żyli, ale ci, którzy będą długo żyli, no powinni żyć w pewnym bezpieczeństwie także i pewnym komforcie, a także powinni cieszyć się z dorobku swojego życia. To są osoby, którym bardzo dużo zawdzięczamy. Właściwie to wszystko, co mamy, to jest ich ciężka praca. Nie skonsumowali tego.
Tak, jeżeli prawo jeżeli wyjdzie na przykład w krajach zachodnich prawo pozwalające na eutanazję, to oczywiście witamy w Polsce, tak? Można tutaj, będzie się schronić. Nie? To tak
na pewno sądzę, że środowisko, w którym ja przebywam i środowisko, z którym cenię i utrzymuję kontakty przez całe moje życie, nigdy na nic takiego by nie pozwoliło. Życie, wartość życia, życie to jest sprawa święta i ona, tak jak życie jest darowane, to tak, to życie może być zabrane, ale człowiek tutaj nie powinien mieć do tego kompetencji, żeby z jakiegoś powodu komuś odbierać życie.
No tak, tylko właśnie mówię, no żyjemy w takim świecie, gdzie istnieje przekonanie o możliwości kontrolowania wszystkiego. No i człowiek wchodzi, przekracza tę sferę, którą Grecy nazywali hybris, nie? Czyli wchodzi w tę sferę, która była zarezerwowana dla bogów. Ale to jest jakby temat na inną audycję.
Jest temat na inną audycję, ale o tym trzeba mówić. Te audycje powinny być i powinno głos tych, którzy mają inne zdanie, powinien być, jest oczywiście liczniejszy i powinien być tym bardziej słyszalny.
Tak, ale kiedy mówimy o pronatalistycznej polityce, to trzeba też zwrócić uwagę na to, że ona jest bardzo istotna dla progresu gospodarczego. Uczciwi demografowie zwracają uwagę, że każdy człowiek, który przychodzi na świat, jest nie tylko kolejną buzią do wyżywienia, ale również dwiema rękami i mózgiem do pracy.
No, to jest oczywiste.
Tak, panie profesorze, no i właśnie, że w gruncie rzeczy dzietność i progres ekonomiczny są jakoś sobą kompatybilne.
Oczywiście. Czy w ogóle cieszylibyśmy się takimi osiągnięciami, jak obecny stan informatyki na przykład, internet i tak dalej, gdyby nie to, że jest nas w tej chwili 7 miliardów. No, żeby jeden geniusz się mógł rodzić, no to musi się urodzić z no, tych powiedzmy pośredniejszych
zatem, parę milionów. Gdyby rodzili się sami geniusze, to po prostu właściwie nie no, byłoby tak, także, geniuszy.
Nie, także tak jak podobno sześcioratki zdarzają się jeden na bodajże 4 miliardy urodzeń, to tak samo i geniusze to tak rzadko, jeszcze chyba rzadziej się zdarzają. Także niewątpliwie bez obecnego poziomu demograficznego nie byłaby możliwość tych osiągnięć technicznych. Takie jest moje zdanie. Natomiast, bo jestem pronatalistą, wychodząc ze środowiska tutaj poznańskiego, takiego jak profesorowie Nadobnik, Borowski, Wierzchosławski, którzy byli, budowali tę naszą szkołę demografii. I tutaj zacytuję tylko słowa właśnie profesora Borowskiego, który napisał taki esej na podstawie książki Colina Clarka o wzroście demograficznym optymistycznie, gdzie Colin Clark wykazywał, że według standardów ówczesnych, bo to były lata pierwsze, początkowe lata 50., według standardów amerykańskich to jest miejsce na 35 miliardów ludzi na Ziemi, a według standardów japońskich, które były wtedy bardzo surowe, to jest bodajże na ponad 100 miliardów. Dokładnych liczb nie pamiętam, ale mniej więcej to jest ten rząd.
Ale tutaj pojawia się też rzecz jakby zadziwiająca, kiedy patrzymy na politykę Unii Europejskiej, że wiadomo, że polityka europejska nie leżała do tej pory i nie leży w kompetencjach Unii Europejskiej, a jednocześnie ona, ta Unia, prowadzi ukrytą politykę antyrodzinną, no, która nie sprzyja przezwyciężeniu.
Całkowicie się z tym zgadzam.
Tak, ale jednocześnie ciągle są pełne usta polityków europejskich slogany o tak zwanej modernizacji, a jednocześnie ustaliliśmy to, że modernizacja i przyrost naturalny to są rzeczy kompatybilne, tak? Z czego wynika ta polityka antyrodzina? Skąd się bierze ta hipokryzja niebywała
no to
elit?
Nie czuję się upoważniony, czy też na siłach, żeby to wytłumaczyć. Natomiast w pełni się zgadzam, że ta polityka praw no, reprodukcyjnych, czy pozornie, bo to nazwa jest piękna, natomiast inna jest tego, równościowych, jest całkowicie antyrodzinna. Moim zdaniem, jeśli mogę sobie jeszcze tu wypowiedzieć, to konwencja stambulska przez rząd polski powinna być wypowiedziana.
Pani profesor?
Unia Europejska zawsze prowadziła politykę antyrodzinną i antynatalistyczną. I myślę, że w tym zakresie miała i ma duże osiągnięcia. To wszystko wynika właśnie z tych trendów tak zwanych modernistycznych, które pojawiają się z tej nowej ekonomii, neoliberalizmu, gdzie po prostu człowiek jest po prostu jednostką całkowicie wolną i nie jest w żadnej społeczności, nie jest do niczego zobowiązany. Wobec tego powinien dbać przede wszystkim o swoje egoistyczne potrzeby.
Jak to powiedział bodajże Paul Ehrlich, autor książki Bomba Populacyjna, im więcej jest ludzi, tym mniej można żyć po królewsku.
No właśnie, to po prostu na tym to polega. Wobec tego te wszystkie teorie, które się pojawiają, te wszystkie kierunki, to, co się pojawia, ta konwencja, głupia konwencja stambulska, te wszystkie ruchy gender, to są wszystko antynatalistyczne, antyrodzinne działania, które mają pokazać jakąś no, kompletnie wypaczoną wolność, nie wiadomo czyją, nie wiadomo do czego, nie wiadomo od czego. Po prostu tym słowem się posługują. I to, co przechodzi także przez Polskę w ostatnich latach, to jest pokłosie właśnie tej wielkiej akcji neoliberalnej, nowej jakoby ekonomii czy nowego stylu życia, ale różne takie wypaczenia, różnego rodzaju dewiacje, bo to oczywiście z punktu widzenia rozwoju ludnościowego, to są dewiacje. Cokolwiek byśmy o nich nie mówili, czy ktokolwiek by się obrażał, to rzecz jasna to nie jest pewna normalna sytuacja. One przebiegają przez wszystkie kraje. Czy one zostawią trwały ślad? Trudno powiedzieć. Ta koncepcja optimum ludnościowego kompletnie gdzieś zapadła. Znaczy, koncepcja
miło Państwo słyszeć, bo uruchamiacie takie kategorie długiego trwania.
Więc one są konieczne po prostu, inaczej społeczeństwa, inaczej narody nie mogą się rozwijać i trzeba ubolewać nad tym, że w niektórych państwach o bardzo niskiej liczbie ludności te procesy takie ludnościowe są bardzo zaawansowane. Na szczęście one nie dotyczą jeszcze Polski. Mam nadzieję, że nie będą dotyczyć, dlatego że Polacy okazywali się zawsze bardzo racjonalni w swoich decyzjach. Także w decyzjach ludnościowych, decyzjach związanych z prokreacją. I to trzeba mieć taką nadzieję, że to nie zmieni się.
Znaczy z rozmowy wyciągam taki wniosek, że właściwie nic nie jest przesądzone. I to jest jakby piękna perspektywa i przyszłość jest otwarta. Dziękuję Państwu za rozmowę. Dziękuję Pani Profesor.
Bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie.
Panie profesorze, również. Moimi gośćmi była pani Józefina Hrynkiewicz, profesor z Uniwersytetu Warszawskiego i pan profesor Jan Paradysz z Uniwersytetu Ekonomicznego.
Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu.